Temat, który podejmujemy podczas naszego spotkania, to pokój i wojna wczoraj i dziś. Temat, który pragniemy podjąć z naszymi gośćmi, którzy reprezentują różnego rodzaju kultury, reprezentują różnego rodzaju również i strony świata. To wszystko w związku z 15. Międzynarodowym Kongresem Katolicy a Wojna i Pokój, który już jutro w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszam do tego, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, czy to osobiście jeszcze taka sposobność, czy to poprzez transmisję telewizji Trwam. Bardzo ciekawe, niezmiernie interesujące i ważkie tematy podejmowane podczas tegorocznego kongresu, zwłaszcza w tym kontekście, w którym się znajdujemy, w kontekście wojny na Ukrainie, ale również i tych konfliktów, które dzieją się, toczą się w różnych innych stronach świata. Ale chcemy także, a może przede wszystkim, mówić o pokoju, o również i tym, co my możemy uczynić w tym względzie, aby ten pokój panował. Także między nami, w naszych środowiskach, w naszym najbliższym otoczeniu. To kongres, który od jutra przez dwa dni w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu jest przewidzianych 5 sesji, 5 panelów dyskusyjnych, także sposobność do zaczerpnięcia niezwykle szerokiej wiedzy właśnie w tym temacie. Pewnego rodzaju preludium do tego wydarzenia stanowi nasz dzisiejszy czas rozmów niedokończonych, podejmowany również w międzynarodowym gronie naszych szanownych gości, których pragnę bardzo serdecznie powitać. Pani profesor Aliula Jubani, kierownik Instytutu Studiów Europejskich w Uniwersytecie Tirańskim w Albanii. Bardzo serdecznie panią profesor witamy na antenie Radia Maryja.
Thank you for your invitation. It's a pleasure to be here.
Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być.
Pan profesor Albert Weiming Tang, Katolicki Uniwersytet Fujian w Tajwanie.
Dzień dobry, it's very happy to be on the air.
Bardzo się cieszę, że jestem na antenie, że mogę tu być.
Ksiądz profesor Jairaj Veluswani.
So, good evening. I'm very happy to be here and also looking forward to tomorrow, the day after 2 days of the International Congress.
Również cieszę się, że mogę tu być i już niezmiernie się cieszę na te dwa dni kongresu, które przed nami.
Nadmieńmy, że ksiądz profesor Jay Raj jest jezuitą, rektorem Wyższej Szkoły imienia Świętego Ksawerego w Kalkucie. To też dla nas wielka radość, że nasi czcigodni goście również uczestniczą wraz z nami w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Jestem również niezmiernie wdzięczny panu Janowi Włókowskiemu z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za również tę posługę komunikacji. Za to Bóg zaufać.
Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się również, że mogę tu być z Państwem. Dziękuję za zaproszenie.
Spoglądając na temat pokoju i wojny wczoraj i dziś, spoglądając również na doświadczenia naszych krajów, które reprezentujemy, to Albania, to Tajwan, to Kalkuta, to są jakże różne doświadczenia. Serdecznie bym poprosił może naszych drogich gości o nadmienienie właśnie tych dwóch rzeczywistości. Oczywiście to będzie pewnego rodzaju zaledwie namiastka, bo wiemy, że historia naszych krajów jest jakże bogata, jakże również pełna różnego rodzaju zwrotów zdarzeń, ale pewnego rodzaju taką namiastkę ukazania tych dwóch rzeczywistości, pokoju i wojny w naszych krajach. Byłbym niezmiernie wdzięczny za przedstawienie właśnie tego tematu.
For the brief introduction to the topic, these two dimensions, the war and the peace in your countries. If you can tell some brief remarks on how you see from your perspective, from Albanian, from the Taiwanese and from the Indian perspective. We'll be grateful for this perspective.
Poprosimy, rozpoczęlibyśmy od pani profesor, która podzieli się nam z nami doświadczeniem Albanii.
Thank you. This is a very important argument, and I think it has always accompanied the human society during all the history. The relation between man, war, and peace, good and evil. How can we choose? God gave us a free will to choose, but we have to be educated to accept it. And we Albanians had a recent, very difficult period during the dictatorship, which showed us that we have to know, accept, and follow God to choose peace. Otherwise, we can build a world without God, as we try to do it in Albania during the dictatorship, the communist dictatorship. But it came out in a world which came against us.
Mm-hmm. To, o czym mówimy, to bardzo ważny temat, bardzo ważny argument, który towarzyszy człowiekowi, każdemu człowiekowi. To właśnie ta relacja człowiek, wojna, pokój, dobro, zło. No, wszyscy otrzymaliśmy od Boga wolną wolę i dzięki odpowiedniej edukacji jesteśmy w stanie mądrze korzystać z wolnej woli. Czas dyktatury, który bardzo mocno naznaczył właśnie albańskie społeczeństwo, pokazał nam też prawdę o nas samych i także umożliwiło nam odkrycie takiej prawdy, że podążanie za Bogiem to podążanie za pokojem.
Dziękujemy, pani profesor. A może jeszcze w tym kontekście, zanim przejdziemy do naszych kolejnych gości, to również w naszym pierwszym spotkaniu na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria, pani profesor wspomniała o doświadczeniu 38 męczenników. To no, niezwykłe bogactwo, ale również pewnie niezwykły dramatyzm, niezwykła również heroiczność i po prostu wiara tychże osób. I bylibyśmy niezmiernie również wdzięczni za przybliżenie nam, przynajmniej takiej ogólnej sylwetki, może jednej, drugiej osoby właśnie spośród tych męczenników, o których pani profesor wspomniała.
We would like to ask you about these 48 martyrs, and if you could point out the general reflection, general vision of their personalities, the person, the people who are those martyrs, just maybe few of them.
Yes, this is a little bit difficult to describe them in a few minutes, but yes, we have 38 martyrs of the Catholic Church, Albanian Catholic Church, and there are still groups of researchers inside our church working on other personalities who could be proclaimed also martyrs of the Catholic Church in Albania. Most of them were priests, and some of them were young students, Catholic students. Some of them wanted to become priests. Among them, there is a young girl, a teenager, and she wanted to be a nun, but it was forbidden in that time, and they asked her to refuse her religion, to deny, and she didn't accept. So they arrested her, even she was very young, and they tortured her, and they killed her. Mm-hmm. But there are other martyrs, fathers, Jesuits, Franciscan also. They were not only priests, they were also very important intellectuals of the Albanian society. They were doctors in philosophy, history. They wrote the first books of grammar of the Albanian language. And the dictatorship not only killed them, but tried to take their work and cancel their name, canceling their contribution in the Albanian history and the Albanian culture. I can remember one of them, and he was dying, he was sick, and in the meantime, in Tirana, in the capital city, they're making, were organizing a very important congress on his work, without mentioning his name and taking away all his work.
Wśród tych 38 męczenników było wiele różnych osób, więc powiedzenie w ogóle o nich tak bardzo ogólnie jest bardzo trudne w tak krótkim czasie. Pani profesor tu nadmienia, że aktualnie jest wielu katolickich badaczy, którzy właśnie badają ich biografię, szukają świadków, szukają informacji na temat tych osób. Są to osoby, które, może to niefortunnie to przetłumaczę, ale też są jakby takimi kandydatami, predestynują do tego miana męczenników. Te losy są odkrywane. Wśród nich byli duchowni, studenci, uczniowie, także studenci, którzy przygotowywali się, byśmy powiedzieli alumni, którzy mieli w sobie bardzo duże pragnienie kapłaństwa, a wśród nich wyjątkowa jedna dziewczyna, nastolatka, która pragnęła dołączyć do zakonu, stać się po prostu siostrą zakonną, a była niesamowicie torturowana, niszczona i psychicznie, i fizycznie. W tej grupie osób duchownych byli jezuici, są jezuici, franciszkanie, ale to, że jakby ta grupa w większości kapłanów, to nie tylko właśnie księża, kapłani, ale też intelektualiści, którzy tworzyli te pierwsze teksty kultury, pierwsze słowniki, pierwsze teksty, które tłumaczone na język albański, które wyjaśniały gramatykę albańską, a dyktatura nie pozbawiła ich tylko życia, ale też pozbawiała ich pracy, tej badawczej. Ówczesny reżim chciał anulować, zlikwidować ich imiona z przestrzeni publicznej. A jeden z nich, kiedy umierał w Tiranie, to też ciekawe, był zorganizowany kongres naukowy na temat jego twórczości z całkowitym pominięciem jego nazwiska.
Pani profesor Aliula Jubani, bardzo dziękujemy, pani profesor, za takie światełko przynajmniej, prawda? I takie może właśnie również zainspirowanie do tego, aby poznawać tą historię również Albanii i tych świętych, których wydała właśnie ta ziemia. A spoglądając dalej, Tajwan, pan profesor Albert Weimintang. Panie profesorze, a jeśli chodzi o doświadczenie właśnie wojny, jeśli chodzi o Tajwan.
When it comes to Taiwan, what's the experience of war in Taiwanese society? How do you understand it?
In this very particular time of warfare, I mean real warfare and also media warfare. I'd like to share one very recent example. A Taiwanese young man did join the war in with Ukrainian, and he passed away. I mean, he died in the front, and his body was shipped back to Taiwan. And yeah, I'm talking about young people because they are much more international, I mean, informed, and very different from previous generation, and they had their own identity, very strong identity, other than, you know, previous generations might think they are still Chinese or Taiwanese, that kind of thing. All right, so I'm saying in Soviet Ukrainian military conflicts, that especially in the media propaganda, Taiwan was the name often mentioned because we see a metaphorical role of Taiwan, I mean, with Ukrainian. I'm not sure if the audience knows a lot about Taiwan and China relations, but beginning in 1949, so the two Chinas separated. Republic of China moved to Taiwan. And then PRC in Beijing. Okay, so ever since that, the two sides claim they were both the same Taiwan, same China. Not until maybe around 1996 when we have democratic direct election. We're in a process of democratization, and in the first ever direct presidential election, we can elect our own president. We can vote which one would like to be our president. Then I think that marks the beginning of a kind of very strong sense of Taiwanese identity. Okay, so we were every day targeted with over 1,400 maybe more missiles from the other side of the straits. Okay, we feel it? No, it's very far away. But it only takes 27 minutes from the other side. Okay, so I often talk to this to young people and also to our international friends. We study China very carefully, right? Because it is one of our very helpful neighbor. A lot of times it provides markets, a lot of resources, a lot of opportunities, but also at the same time, under the umbrella of unification or not independence, that kind of thing. So we suffer, or in a way we enjoy all kinds of media warfare and real forces, I mean military forces, potentially attacking Taiwan. I know it's pretty long, but I'd like to finish this because just when Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representatives, visit Taiwan, the fighter jets really fly over the territory of Taiwan, aviation territory. So that would be the first time ever in the past decades. So the tension, yes, I think it's rising, but people in Taiwan, we understand, we have our position, we have our attitudes, and most important of all, we have a lot of international friends.
To pan profesor zaczyna od tego, że w tych szczególnych wojennych czasach, gdzie ta wojna odbywa się nie tylko na frontach, na froncie, to są te działania wojenne, tak, ale również w mediach, ta sytuacja wojenna jest obecna wszędzie. Są jak najbardziej świadomi i są bardzo dobrze poinformowani, jeżeli chodzi o sytuację właśnie na Ukrainie. Niedawno zostało sprowadzone ciało jednego z ochotników, młodych ochotników tajwańskich, który brał udział w wojnie po stronie ukraińskiej. Tu też ważne jest, żeby, zdaniem pana profesora, żeby pokazać, że młodzi ludzie też są bardziej, to tak może powiem też niefortunnie, ale bardziej umiędzynarodowieni, bardziej otwarci na te relacje międzynarodowe niż poprzednie pokolenia i też jakby wyłapują i są w stanie wskazać tą medialną również propagandę wojenną, która się przejawia. I też tu pan profesor robi taką ogólną uwagę dla tych z państwa, którzy może nie są tak do końca zaznajomieni z sytuacją Tajwanu, że od 49 roku, 1949 mamy jakby dwa państwa chińskie, tak? Tak zwane Chiny kontynentalne, czyli tą Chińską Republikę Ludową i rząd, Republikę Chińską, która z Pekinu przeniosła swoje władze do właśnie Tajwanu i ograniczyła się terytorialnie do wyspy. Ale też Tajwan jako oddzielne państwo jest też w procesie pewnej demokratyzacji, wychodzenia z takiej mentalności troszeczkę, byśmy powiedzieli, może stanu wyjątkowego, bo w 96 na przykład odbyły się w tym kraju pierwsze demokratyczne wybory, gdzie wybrano pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie. I Tajwan jest jakby bardzo świadomy takiego napięcia, które towarzyszy właśnie wojnie i walki o pokój, ponieważ 1400 pocisków jest wymierzonych w Tajwan i czas, który by te pociski potrzebowały na dotarcie dolecenie do terytorium Tajwanu, to tylko 27 minut. I dla Tajwanu bardzo ważne jest patrzenie na Chiny, studiowanie, uczenie się Chin. Są bardzo uważni, bardzo wyczuleni, bardzo ostrożnie podchodzą właśnie do relacji z Chinami, bo widzą również w takich ofertach pokojowych ze strony Chin bardzo, bardzo ostrożnie, widzą szanse i zagrożenia z nimi związane. Nie tak dawno Chiny, znaczy Republikę Chińską, Tajwan odwiedziła pani Nancy Pelosi, czyli speaker Izby Reprezentantów, odchodząca już speaker Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, która przybyła w bardzo trudnym czasie, gdzie siły powietrzne chińskie naruszały przestrzeń powietrzną, więc jakby ta świadomość wojny i zagrożenia z nią związane jest bardzo na Tajwanie obecna i tą świadomość posiadają.
Bardzo dziękujemy. Pan profesor Albert Weimin Tang, Katolicki Uniwersytet Fujian, Tajwan. A wraz z nami także ksiądz profesor J. Raj Veluswamy, jezuita, rektor Wyższej Szkoły imienia Świętego Ksawarego w Kalkucie. Kalkuta, Albania. Myślę, że tutaj taki mamy pomost ze sprawą Świętej Matki Teresy. Księże, profesorze, dla Hindusów społeczne i religijne aspekty życia są nierozerwalne z sobą, nierozerwalnie z sobą połączone. I wiadomo, że z hinduską wiarą i praktyką religijną jest ściśle związany system kastowy. Jakie jest jego odniesienie w chrześcijaństwie?
We know that in Indian situation, very important in Hinduism is the castas, the groups divided, the different levels in the social structure. And has it any reference to the social situation in Catholic situation, to Catholicism? Does it affect somehow into our faith?
Right, okay, so that's a very typical question pertaining to India. All right. So it's about the caste system, right, in India. Yes, in the world, they say, there are two systems which divided human beings, you know, into various ranks. One is the apartheid system in South Africa. So the British English people introduced this apartheid between blacks and whites, right? Whites only hotel, whites only, you know, beaches, whites only, on the other side, blacks only. But it's wonderful, through great leaders and, you know, efforts of the church and so on, that apartheid is dismantled, right? Mm-hmm. Apartheid system is dismantled. And one of those great fighters against apartheid system in South Africa was our Mahatma Gandhi, who is the father of India. Mahatma Gandhi, after his studies in law in London, he spent 22 years in South Africa fighting against this apartheid system and a lot of other, you know, illegal, you know, practices. So anyway, now the second one is the caste system, right? So this is a very common question people outside India ask an Indian. What is this caste system you are all having? And that's true, this caste system could be looked at this way. Some people link it with Hinduism, right? As if Hinduism is the cause of caste system. It is promoting caste system, okay? Hinduism as a religion itself. But many people don't agree. Hinduism as a religion, as a, you know, scripture, it's much more very beautiful with the sublime, very egalitarian values, you know, very high spirituality and so on. But somewhere down the line, right, is the same Hindu people through various other social codes like Manusmriti. They are so-called Manusmriti, a kind of social code, you know, norms, whereby they introduced this caste system, right, which categorizes people according to their traditional works. right? For example, if you are a shoemaker, right? So you are born into that shoemaker's caste. So your children, grandchildren, all have to keep on making shoes. And they can't do anything else. Right? So it's sort of condemned people like that. But it's been going for how many centuries? Maybe 3,000-4,000 years, right? So in one sense, it looks like the labor's works are very neatly divided, right? Because you have to have shoemakers in any society, right? Then you have to have people, let's say, people who do the cultivation, right? Yeah. But it need not be caste-based, right? Mm-hmm. So that's the thing. Now, rightly you said, now in the modern India, that is the independent India, which is based on and run by the Indian Constitution. So we affirm and we, you know, profess in a country that is secular, that is socialist, that is democratic, okay? It is not theocratic, not based on any religious beliefs, you know? So we have this beautiful constitution which contains, which, you know, has wonderful values of liberty, equality, freedom, right? Freedom of religion, freedom of expression, freedom of movement, all that. So all, just like any, whether French constitution, American, Canadian. So that's for us the guiding light. No? Yes. Mm-hmm. Now, it is easier said than undone. No? It is easier said than done. What has been in practice for, let's say, 4,000-5,000 years, now you cannot easily remove it just like that. Though a lot of, thanks to the education, you know, awareness, this caste is going, it has gone a lot out, but still in rural areas, people who are not very, you know, educated, very literate, lot of, still they kind of follow. Especially when it comes to marriages, they won't marry across the caste. They would like to marry within, no? That is right. So, but what used to be earlier, that untouchability, earlier used to be untouchability. Certain people are, no, considered untouchable. So you don't allow them to come into your locality, your village, your area. Understood? So that's now illegal. If somebody makes a complaint, files a case, you'll be arrested, no? All that is. So those are is going on the way. Now, how does it affect or has affected the church, Catholic Church, Christianity, Catholic Church, which which of course cannot accept a caste system? Our belief is we are all children of one God. We are all equal, right? Doesn't go. Then again, it's beautiful, no? Faith and proclamation. But because we are such a small minority and overwhelmed by the majority of people who may believe in caste system, quietly practice caste system, so somehow this also affects the Christians, Catholics, you know, in there. So in one way, when it comes to marriage, they might also follow the same thing. You see, it can happen, a high caste Hindu may be more willing to give his daughter to a high-caste Hindu. High-caste Christian can. But he would not give his daughter to a low-caste Christian Catholic. Right. So you understand. So these things all happen, right, quietly. So only now in towns, cities, people who are educated, now they go into all this love marriage. Okay, boys and girls find their partners. It's all coming, but it's in a small way, right? So I cannot say that within the church, right, caste system is not present, we cannot say, right? It is not as bad as in other, no, Hindu society or something. Mm-hmm. So lots of efforts are made to eradicate, abolish, and free the church from this caste, no, a evil, bad effect, right? Mm-hmm. There's genuine efforts are being made. There is always small group people who would like to keep it, right? Whether they are even sometimes priests and nuns and religious people also fall into that, you know? Mm-hmm. So ultimately that social status, so that's how things mm-hmm. are there, yes. Okay.
To odpowiadając na to pytanie, ojciec profesor wskazuje tutaj na takie troszkę się śmieje i mówi, że to jest dość typowe pytanie, które dostają właśnie przedstawiciele właśnie narodu indyjskiego. I często wskazuje, ojciec profesor, kiedy dostaje takie właśnie pytanie, wskazuje na dwa systemy, które właśnie dzielą ludzi właśnie ze względów kulturowych, też rasowych. I jeden system jest system, to apartheid, gdzie oddzielano właśnie w Republice czy Związku Południowej Afryki ówcześnie jakby społeczność białą od społeczności czarnej, gdzie były rozdzielane różne aktywności społeczne. A drugi to jest właśnie ten system kastowy. Co ciekawe, jeśli chodzi o apartheid, to ojciec niepodległych Indii, Mahatma Gandhi, jeszcze podczas swoich studiów prawniczych na Uniwersytecie w Londynie, właśnie walczył przeciwko intelektualnie, a potem również czynnie się sprzeciwiał, będąc przez 22 lata w południowej Afryce, właśnie z tym systemem apartheidu, który uważał za głęboko niesprawiedliwy. I między innymi dlatego też to miało wpływ na jego późniejsze postępowanie już jako ojca niezależnych od Brytyjczyków Indii. Jeśli chodzi o ten system kastowy, to nie jest on tak mocno związany, nie tworzy tak mocno tych barier, o których my sobie myślimy, ponieważ trudno jest z jednej strony zaprzeczyć takiej ponad tysiącletniej tradycji, która była bardzo obecna w tym społeczeństwie, jakby jej tak ją tak od razu usunąć. Jest to bardzo trudne do zrobienia, ale teraz, kiedy są pod rządami troszeczkę innego prawa, jest nowa konstytucja świeckiego państwa, właśnie Indii jako świeckiego, demokratycznego państwa, to ten system kastowy odchodzi w... Nie ma takiej, może nie tyle odchodzi w zapomnienie, co nie ma takiego wielkiego przełożenia na te relacje społeczne, choć gdzieś ten wpływ wychodzi. Na przykład w takich kwestiach jak małżeństwa z jednej strony, często jest bardziej prawdopodobne, że rodzice z wyższej kasty preferują dla swojego dziecka właśnie małżonka z tej samej kasty, z tej samej grupy. I to przekraczanie właśnie pod względem małżeńskim jest często praktycznie niestosowane. Nie. Tu ten system kastowy jest zachowywany. Z drugiej strony jest też on obecny w takim sensie zawodowym, czyli na przykład, że szewc ma syna, ten syn ma kolejnego syna i ten zawód jest dziedziczony właśnie w tej grupie, więc ta kasta jest bardziej rozumiana jako grupą zawodową. No też dzięki temu, że ten system istniał i był związany z religią, twórcy konstytucji jakby odeszli od tej idei państwa teokratycznego i właśnie poszli w tym kierunku państwa świeckiego, jakby niezależnego od żadnej religii, ale jakby tolerancyjne wobec religii, czyli stosujący wolność religijną, stosujący wolność słowa i tu bardzo się wzorują na konstytucji na przykład Stanów Zjednoczonych czy Francji. Tu też ojciec profesor wspomniał o tak zwanej nietykalności. Ta nietykalność jest, jeżeli dobrze zrozumiałem, to z perspektywy prawa hinduskiego jest nielegalna. I się jej starają się tego nie praktykować. I też odpowiadając na ostatnią część ojca pytania, czy to ma jakikolwiek wpływ na Kościół katolicki w Indiach? Ma, ale nie tak duży. Na przykład w tych kwestiach małżeńskich często się zdarzy, że w tej samej kaście rodzina hinduistyczna zgodzi się na ślub właśnie z przedstawicielem Kościoła katolickiego, z katolikiem. Rzadziej się zdarza właśnie, żeby między kastami dochodziło do tych związków, ale tutaj Kościół mimo wszystko, może jest to też związane z tym, że jest bardzo małą społecznością w stosunku do całej generalnej liczby Hindusów, bo to jest 2,6%. to nie ma tak wielkiego wpływu, ale dla mniejszości katolików właśnie hinduskich ma... Część osób chce nawet zachowania tego systemu kastowego, więc gdzieś tam on się odbija. Ale to tak jak mówię, jak ojciec profesor zauważył, no trudno jest wymazać taką wielowiekową tradycję tak po prostu, tak z dnia na dzień.
Serdecznie dziękuję za to zarysowanie sylwetki kraju, sylwetki również i naszych drugich gości. Pani profesor Ariula Jubani z Albanii, pan profesor Albert Weimintang z Tajwanu, ksiądz profesor Jairaj Veluswamy z Kalkuty, z Indii. Pokój i wojna, wczoraj i dziś, temat, wokół którego podejmujemy nasze dzisiejsze spotkanie, do którego serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery kontaktowe spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. To numery do naszej dyspozycji. Bardzo serdecznie zapraszam do również współtworzenia czasu naszego spotkania, do podjęcia tematu pokój i wojna wczoraj i dziś, także do skorzystania z tej sposobności obecności naszych gości zarówno z Albanii, z Tajwanu, jak i z Indii, do podjęcia także i tych wątków, które są dla nas interesujące, inspirujące właśnie z tymi miejscami oraz obecnością naszych czcigodnych gości. Serdecznie zapraszam. To także przedsmak jutrzejszego Międzynarodowego Kongresu dwudniowego Katolicy, a wojna i pokój, który będzie się odbywać w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, i również prelegentami tego wydarzenia są nasi dzisiejsi goście. A wszelkie szczegóły dotyczące tego kongresu możemy odnaleźć na stronie radiomaria.pl. Tam zamieszczony jest i cały program, harmonogram poszczególnych wystąpień, które także będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji telewizji Trwam oraz internetowej telewizji Tilma. 9 minut po godzinie 22. Już za chwilę odbieramy pierwsze telefony. Także telefonując prosimy o właśnie zadanie, czy to pytania, również o wskazanie osoby, którą chcielibyśmy poprosić o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które zadajemy, czy to po prostu podzielenie się swoją refleksją, swoim doświadczeniem. Przed tym zapraszam do wysłania utworu Strażnik Raju. Śpiewa Grzegorz Wilk.
Do bram raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, nie, nie. że co rano słońce świeci. Odejdziemy w zapomnienie. I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić? Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak u babci sad, w którym śliwy zakwitają.
Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Pokój, wojna, wczoraj i dziś to temat, który podejmujemy. Pani profesor Aliula Jubani z Albanii, pan profesor Albert Weimintang z Tajwanu, ksiądz profesor Jay Raj Veluswami, jezuita z Indii oraz pan Jan Wółkowski, który pomaga nam w komunikowaniu się, to nasi dzisiejsi goście. Serdecznie zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anina z Tomaszowa Lubelskiego.
Bardzo nam miło, pani Anina.
Proszę ojca, moja siostra, rodzona 9 lat młodsza ode mnie, 26 lat pracowała na Tajwanie, Zofia Przednowek, siostra franciszkanka, misjonarka Maryi. No, jeżeli chodzi o Tajwan, to ona tam poleciała w 97 roku, jak były te największe trzęsienia ziemi, 9 trzęsień ziemi, ale wszystko przeżyła i teraz dalej chciała lecieć, bo była na urlopie w lecie, no ale nie mogła polecieć na Tajwan, bo tam straszny COVID i poleciała na Filipiny i dopiero tam będzie się starać o wizę z powrotem na Tajwan.
Pani Janino, serdecznie dziękujemy za wspomnienie. Tu siostra, tak? Rodzona siostra?
Tak, siostra.
Proszę.
Tak.
A z jakiego zgromadzenia?
Franciszkanki, misjonarki Maryi.
Siostra Zofia Przednowek, tak?
Tak, tak.
Proszę.
Tak, i 26 lat pracowała, ale teraz już 58 lat ma. No ale jeszcze mówi, mam zdrowie, mam siłę, jeszcze polecę.
Pani Anino,
na Filipinach w tej chwili jest, ale będzie się znowu starać właśnie o wizę na Tajwan.
A rozmawiając tak z siostrą, wymieniając poglądy, wymieniając również pewnego rodzaju właśnie doświadczenia, jak siostra wspominała tę posługę, tę pracę właśnie na Tajwanie?
Właśnie tutaj rozmawialiście na ten temat, jak to tam się obchodzi święta. I ona właśnie mówiła, że tak po polsku obchodzili wszyscy te święta Bożego Narodzenia, tak jak u nas w Polsce.
No proszę.
No, opowiadała dużo, jak było tych 9 trzęsień ziemi, jak ona tam w 97 roku poleciała. To mówi, że tak sobie ludzie pomagali tamtejsi, że to było tak jakby wielkie rekolekcje. Tak sobie ludzie pomagali wtedy. Tamtejsi, nie?
Dziękujemy, pani Anino.
Siostra właśnie tu występowała kiedyś w Radio Maryja, ale to były lata chyba jeszcze 90. Opowiadała o Tajwanie, pamiętam. Była u was w radio kiedyś.
A wraz z nami również pan profesor.
Proszę ojca, było właśnie taki zjazd, był wszystkie sióstr misjonarek koło Zamościa w Łabuniach. Właśnie byłam na tej uroczystości, stulecie było sióstr franciszkanek. Były siostry z różnych krajów, ale było przyjemnie, fajnie być na takiej uroczystości.
Pani Nino.
Pozdrawiam, nie chcę zajmować dużo czasu. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Również szczęść Boże, Bóg zapłać. I pozdrowienia serdeczne dla siostry Zofii, która także stała się inspiratorką tego, aby pani Nina zadzwoniła i podzieliła się tym doświadczeniem lat, wielu pracy swojej siostry franciszkanki właśnie na Tajwanie. I może podpytamy pana profesora o ten wkład misjonarzy w rozwój kościoła na Tajwanie.
That what the missionaries are doing in Taiwan, the importance of their work
in
Taiwan.
The importance of missionary contribution to Taiwan's community, especially international missionaries. Just now we heard the story of a Polish nun working 26 years in Taiwan. I'm very grateful for that. In Taiwan, I mean, in my university, we have 7 missionaries. It's one of the largest Polish population in Taiwan. And they're bringing a lot of resources. Also, they talk every day in Mandarin Chinese or even dialects. And we see that kind of contribution, and also a very harmony relationship with local community. And they also bring us new ideas, like to Poland, like to the Philippines, to India. And these are very much an international networking that these missionaries actually bring. Well, I'd like to stretch it a little bit back because my university was established in Beijing in 1925. So there was Jesuits, there was SVD, and also Chinese Peace Conference in Taiwan. But then when it was established, it was by the Benedictine in St. Vincent Abbey. So it's by nature a kind of international combination. And because of all these efforts, jointly by brothers, fathers, and sisters, with international and also Taiwanese missionaries, so we see that kind of shared values and collective actions, whether, you know, with a lot of activities or against the threats from the communists. I mean, you think about 1949, all the missionaries was chased away. Okay, so Jesuits, a lot of SVDs to the Philippines, and Jesuits to different parts of Asia. So we are very grateful for all their contributions, and they're taking care of the big family in Taiwan.
Mm-hmm. Pan profesor również przyłącza się do tych podziękowań za tą ponad 25-letnią służbę siostry naszej tutaj słuchaczki. I też pragnie to trochę rozszerzyć, bo są naprawdę bardzo wdzięczni za tę posługę właśnie misjonarzy, przede wszystkim zagranicznych. Bo wkład właśnie tej pracy misjonarskiej z zagranicy na rzecz właśnie Tajwanu, kościoła tajwańskiego jest bardzo duży i jest bardzo, bardzo wdzięczny za tę pracę. Sam wspomina o 7 misjonarkach, co jak na Tajwan jest bardzo dużą społecznością właśnie taką polską, gdzie te siostry są niezwykle oddane swojej pracy, też osobom, do których są posłane. Ich wkład w takie życie też społeczne jest bardzo duży, a znajomość języka mandaryńskiego, zwłaszcza w tym tajwańskim dialekcie, jest naprawdę, no jest to trudny język, więc tym bardziej to docenia. Też mówi pan profesor o tym, że siostry wprowadzają bardzo dużą harmonię, wiele pomysłów, dzielą się właśnie swoją kreatywnością i to środowisko, i to doświadczenie jest również bardzo podobne jak na Filipinach, w Indiach. I taka ogólna uwaga, że to środowisko właśnie misjonarzy mówiąc tak bardzo ogólnie, jest bardzo międzynarodowe. Tu odniósł się pan profesor też do swojego uniwersytetu, który został, katolickiego uniwersytetu, który został założony w 1995 roku w Pekinie, właśnie przez taki międzynarodowy wkład z wielu stron, osób różnych, że tak powiem, tradycji i rodzin również zakonnych, bo i jezuici, gdzieś tam pojawiają się benedyktyni. A tajwańscy misjonarze, też ci już lokalni Tajwańczycy, też cieszą się, że mogą dzielić wartości właśnie z tymi osobami z grona międzynarodowego. I tu pan profesor też wspomina bardzo takie trudne czasy, krótko my byśmy powiedzieli po II wojnie światowej, a ta wojna właśnie w Azji trwała jeszcze troszeczkę dłużej. I misjonarze wnieśli wielki wkład również w przeciwdziałanie tym zagrożeniom, które były i jeszcze są ze strony właśnie tego komunizmu chińskiego. I jest bardzo, jeszcze raz podkreślam, że jest bardzo, bardzo wdzięczny za tę posługę. I dziękuję za telefon.
Dziękujemy również. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówimy para z Gdańska. Ja chciałam podziękować pani, bo tak to mi uderzyło to pierwsze wystąpienie tu. Pani profesor z Albanii, tak? Ale nie umiem podpowiedzieć, no zgadza się. Pani profesor z Albanii, tak?
Tak, tak.
Chciałam podziękować, że ona powiedziała tak, że chrześcijaństwo zawsze, że chrześcijaństwo to jest Jezus Chrystus, który zawsze jest pokojem. Czyli to jest tak proste. Walczymy o pokój. Jezus Chrystus zawsze wprowadza pokój. Najpierw do naszego serca, a potem na zewnątrz. I za to, to jest pierwsze, za chciałam podziękować, za tą definicję przepiękną pokoju i chrześcijaństwa. I drugie, jeszcze bardziej fascynujące przynajmniej, Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Ale wtedy trzeba ją odpowiednio edukować. No i mamy tą edukację z jednej strony bardzo taką agresywną i mamy tą spokojną, cichą, pokorną, właśnie tą chrześcijańską, katolicką, bo ja głównie chodzi o katolicy. Więc za te dwie definicje, Jezus to zawsze pokój i wolna wola człowieka otrzymana, co jest wielkim darem, niesamowitym, ale należy ją edukować. Dlatego człowiek musi być wychowywany, mieć rodzinę, no i kochać wszystkich i zapłać.
Bóg zapłaci również, pani Barbaro, za wyłowienie tych dwóch wątków, tych myśli, które panią jakoś poruszyły, wypowiedzianych przez panią profesor. Bardzo prosimy, pani profesor Aliula Jubani.
Modest Catholic education. So this was the saying gratefulness for these two statements, two definitions.
Thank you very, very much. Yes, we share the same values, I think. And that's why we find peace in the same ways. One of the popes most beloved from the Albanian people is Pope John Paul II. And because he had a very important role for the end of the dictatorship in Albania, when he visited Albania with Mother Teresa, it has been one of the days, one of the most important days after the fall of the dictatorship. The roads of Tirana were full of people of different religions because they saw in him the light of love that he spread even before coming in Albania.
Pani profesor, bardzo dziękuję za ten telefon i tą wspaniałą wiadomość od pani Barbary. Pani profesor się cieszy, że dzielą panie te znaczy łączą panie, dzielicie panie te same wartości, że znajdujecie pokój w tych samych miejscach. I też pani profesor odniosła się do papieża Jana Pawła II, który jest w Polsce bardzo, bardzo kochany i też ona tą miłość jakby podziela i wskazuje rolę, jaką Jan Paweł II odegrał pod koniec lat 80. też dzięki swojej wizycie, zwłaszcza kiedy Albania wychodziła z takiej siermiężnej dyktatury Envera Hoxhy, kiedy spotkał się też między innymi właśnie z matką Teresą i ta jego obecność była bardzo popularna wśród ludzi różnych wyznań. Przedstawiciele różnych religii byli obecni wychodzili na ulicę Tirany, kiedy Jan Paweł II tam przybył. I też pani profesor tak podsumowała to, że ta obecność Jana Pawła II była takim światłem miłości dla społeczności właśnie polskiej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za telefon.
Zanim odbierzemy kolejny telefon, to również spojrzenie w kierunku Indii oraz naszego gościa, księdza profesora Jairaja Veeraswamy. Księże, w tym temacie również i pokoju i wojny wiemy o zaangażowaniu księdza profesora w sytuację Rohingya. To również doświadczenie chyba podejrzewam 2 lat posługi księdza profesora, gdyby można było również i ten temat rozwinąć, bo to myślę, że nie do końca znane, a bardzo ważne.
The question refers to Rohingya, the genocide, and these 2 years of your work among these people. If you could extend this to and share it with the listeners.
Yeah, okay, that's good. So, right now, what is happening in Poland is exactly what happened 5 years ago in Bangladesh. So, in Poland, currently, the Polish people, you are experiencing a huge influx of Ukrainian brothers and sisters coming into Poland as refugees, war refugees. And several millions have come in and they are being welcomed and sheltered and supported. Something beautiful. Exactly 5 years ago, 2017, in the same month, November, Pope Francis, he arrived in Myanmar and in Bangladesh, because about 1 million Rohingya Muslims, they had been living in Myanmar, what used to be known as Burma, now Myanmar. It is a majority Buddhist country. The majority of people are Buddhists. But in the northern part of the country, the Rohingya people, they are mostly Muslims of earlier Indian origin. No, it is, but they've been living for last 200, 300 years or even more. So they were driven out. They were attacked violently. So about 1 million people, Rohingya people, were pushed out of their homes, their villages, and many were killed, especially young girls, women. They were really violated. So now Pope Francis came to hear about these terrible things 5 years ago. And Pope Francis, being always a voice for the voiceless, he has always supported the migrants, refugees, people, homeless people, as we know. He insisted that he wanted to go and meet the Rohingya people. So he came to Bangladesh and also to Myanmar. It was November 2017. And the Pope Francis, after visiting the state of Myanmar, expressing his concern, right? No people with good sense, no religion with no real religious values can drive out, kill anybody else because they follow some other religion or speak some other language. So he spoke very powerfully. Then he came to Bangladesh, and there he met this 17 or 18 Rohingya people, men, women, children, families. And I was there. I was present. So because we Jesuits of Calcutta province and Bangladesh, we form one province. So I was assigned, I was sent to work among the Rohingya people as they came into Bangladesh. So I was there. I met the Holy Father, Pope Francis. He wept. Pope Francis, meeting and listening to the terrible stories of the Rohingya people, Pope Francis really wept, and right in front of a huge crowd. And then the Rohingya Muslim people, they were moved by the gesture of the Catholic Church's top leader, Pope Francis, coming in search of them to show his solidarity, his empathy, his support. And the entire Muslim world was moved. Here we have a leader who doesn't look at people as Christian, Hindu, Buddhist, Muslim. For him, every suffering person, people are God's children. No? So after that, I went, right, with few Jesuits, started working among the Rohingya children. We set up camps, we set up small schools, right? We called them child-friendly spaces, and we took care of 4,000 children. Until today, JRS, Jesuit Refugee Service, and Caritas Bangladesh. Caritas Bangladesh, jointly, we are running, right, several small centers to take care of children and adolescents, to teach them, to take care of them, you know, so that mission is going on. Mm-hmm. So in a way, it is connected with our theme of war and peace, right? So it is not between big countries, no, war is taking place, but between communities, various religious groups, you know, a dominant group oppressing a small minority group. So peace is destroyed. People's life is shattered. Their homes are burnt. So therefore it is, I'm sitting here in the present context in Poland, and with Ukraine, Russia, no war, and lots of refugees coming in. So I'm reminded of my own experience. I worked 2 years, right? They were so amazed that a Catholic priest, a Jesuit priest, could come and, you know, take care of their children. It was a very moving experience. So that is to show our Christian approach, Catholic approach, is to bring peace, healing, reconciliation. That is how we can promote, you know, a just and peaceful society.
Thank you, Father. Ojciec profesor zaczyna od tego, że doświadczenie Rohingi, tego ludobójstwa wręcz muzułmanów z Rohingi, jest bardzo, bardzo podobne do tego, co przeżywamy obecnie. Dzisiejsze doświadczenia Polaków mierzących się z kwestią uchodźców z Ukrainy, naszych braci i sióstr właśnie z wojennych uchodźców z Ukrainy, to jest taka sytuacja, która 5 lat temu wydarzyła się w Bangladeszu, gdzie Bangladesz otworzył się na właśnie uchodźców z Rohingi, którzy byli, którymi starano się zaopiekować, zaopatrzyć, po prostu udzielić schronienia. I ta sytuacja też miała miejsce w listopadzie 2017 roku. I wtedy też papież Franciszek zapragnął udać się do Bangladeszu i właśnie do Myanmar, czyli dawna kolonialna nazwa to Birma, do tego regionu, który jest na północy Myanmar. Myanmar jest generalnie krajem buddyjskim, ale właśnie północ tego kraju to jest zamieszkana głównie przez muzułmanów. I ten milion muzułmanów był niezwykle drastycznie atakowany przez tą buddyjską większość. byli wypychani ze swoich domów, ze swoich wiosek, często zabijani, bardzo brutalnie, niezwykle brutalnie. O tym ojciec nie mówi dosłownie, ale zwłaszcza kobiety, dziewczęta były bardzo, bardzo brutalnie traktowane przez siły właśnie te buddyjskie, te rządowe. I papież Franciszek bardzo wspierał i chciał się zobaczyć z tymi ludźmi. I właśnie będąc i w Bangladeszu, i w Myanmar, kierował takie przesłanie i bardzo mocno potępiał te prześladowania ze względu na religię. I spotkał się z 17 przedstawicielami ludu Rohingya, słuchał ich, tych strasznych historii, i ojciec wskazuje, że ci muzułmanie byli bardzo poruszeni postawą papieża Franciszka, że ten lider świata katolickiego, że w ogóle katolicy są tak otwarci, że dają taki piękny, szczery gest, bardzo znaczący gest miłosierdzia, współczucia, opieki. I też to, co papież Franciszek powiedział, że każdy cierpiący jest dzieckiem Boga, jednego Boga. I też odnosząc się do tej działalności, którą prowadził, był po prostu ze swojej diecezji skierowany do posługi tamtejszym uchodźcom, gdzie budowano takie specjalne obozy jako takie miejsca po prostu zebrania tych osób, ale też budowano szkoły, zorganizowano opiekę dla 4000 dzieci. Obecnie ta opieka jest koordynowana przez bangladeski Caritas. Obecnie skończyli formowanie takich istnieje siedem centrów opieki nad dziećmi w takim wieku adolescencji, właśnie w tym wieku dorastania, dojrzewania. I też co ojciec mówi, to, że takim naszym elementem działania jako katolików powinno być właśnie dawanie pokoju światu. Kierowanie takiego przesłania pojednania, ale też zaopiekowania, takiej faktycznej też w tym ujęciu społecznym miłości. I to jest jego doświadczenie właśnie pracy, posługi społeczności muzułmańskiej z Rohingi.
Serdecznie dziękujemy, ksiądz profesor Jairacze Veluswamy oraz pan profesor Albert Weimintang, a także pani profesor Aliula Jubani, naszymi gośćmi, a w komunikacji pomaga nam pan Jan Włókowski. Serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam wszystkich serdecznie prowadzących audycję, zacnych gości i czcigodnych słuchaczy. I proszę ojca, proszę zacnych gości, też chciałbym podziękować za tak wspaniałych gości, za wspaniałą audycję, ale też za ludzi, za wszystkich ludzi na świecie, którzy właśnie tak pięknie uczą nas solidarności, właśnie, którzy zawsze walczą o pokój, którzy zło dobrem zwyciężają. To jest właśnie droga do zwyciężania, właśnie do tworzenia pokoju, bo my chrześcijanie jesteśmy powołani do pokoju, do miłości, i byśmy unikali wojny, zawsze za wszelką cenę właściwie starali się unikać wojny, ale Chrystus w Ewangelii też przewidział, że wojny będą po prostu, ale no niech to nas nie przeraża po prostu. Musimy się modlić zawsze o pokój, ten pokój wprowadzać, i myślę, że musimy ludzie możni tego świata też przypominać ludziom możnym tego świata, od których to zależy, żeby światy, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną Bożą, że jesteśmy wszyscy Bożymi dziećmi, i właśnie, że musimy żyć w pokoju, musimy być wobec siebie życzliwi, solidarni, pomagać sobie nawzajem. I tak jak Chrystus właśnie uczył nas tej solidarności, tej miłości do najmniejszych, do właśnie, tak jak mówi święty August, chyba że najbardziej obawiam się przychodzącego Chrystusa mimo, czyli jakby obok, jakby właśnie, czyli to samo, to znaczy, co właśnie mówił Pan Jezus w Ewangelii, że cokolwiek uczyniliście jednemu z braci tych najmniejszych, to mnieście uczynili. No i według mnie to też właśnie tak jak my teraz przyjmujemy uchodźców i właśnie pomagamy im, to też jest wielka lekcja solidarności, to też jest, można powiedzieć, przyjmowanie Pana Jezusa w drugim człowieku i tutaj na pewno to jest wielka sprawa i musimy dzielić się tym, dawać świadectwo właśnie tej miłości i cieszy się trzeba, że wielu ludzi na świecie jest właśnie solidarnych, ale trzeba ubolewać, że ciągle jednak jest wiele łez, wiele zła na świecie i papież Franciszek już dawno alarmował, bił na alarm i mówi, że jest trzecia wojna światowa w kawałkach, a właśnie teraz ona była gdzieś od nas daleko, a teraz jest jakby już coraz bliżej i wszyscy jesteśmy przerażeni, dlaczego to się stało w ogóle, co się dzieje ze światem, jak ludzkość się dewaluuje, degraduje przez każdą wojnę. Każda wojna jest na pewno jakąś degradacją ludzkości i potem cierpienie po prostu jest, myślę, że konsekwencją także wojen różnego rodzaju i po prostu my nieraz się dziwimy, dlaczego tyle cierpienia, tyle płaczu, a to jest konsekwencją wojen, nienawiści. Przecież ludzie nawet podczas pandemii, papież mówi, Franciszek, że więcej wydawali na zbrojenia niż na chleb po prostu. To jest bardzo niepokojące. Ja na przykład powiem, że jestem człowiekiem niewidomym, ale ja po prostu też otwieram swoje serce. Z tego czasu byłem bardziej zaangażowany w misję, jako przyjaciel misji i zgłębiałem rolę ludzi chorych w misjach i też jak to wszystko, jakim może być zapleczem solidarność ludzi chorych dla misjonarzy, że wtedy oni czują, bo Pan Bóg im pomaga właśnie nieść Pana Boga Chrystusa i zwyciężać zło dobrem. I tutaj też trzeba, myślę, że trzeba na pewno, ja na przykład bo też uczyłem się mimo pewnych nieudolności fizycznych, to jednak ta udolność duchowa, ta jakby sprawność wewnętrzna, to też sprawia, że człowiek może być solidarny, będąc takie Matka Teresa, a na przykład Teresa od dzieciątka jest, ona nie wyjeżdżała w ogóle na misjach, a jest patronką misji właśnie i ona ciągle stawia się za nami, tak jak święty Jan Paweł II, tak jak kardynał prymas Wyszyński i tyle Polska i ludzkość dała, tyle chrześcijaństwo daje dobra po prostu i ciągle jesteśmy prześladowani, ciągle jesteśmy nierozumiani, ale Pan Jezus mówi, nie może być po prostu, jeżeli ja byłem prześladowany, to i was prześladować będą i też musimy umieć przyjmować jako krzyż i dźwigać krzyż. Ja tak na zakończenie chciałbym zakończyć takim krótkim moim wierszykiem, mam nadzieję, że Pan tłumacz przetłumaczy, bo to jest krótki wiersz, ale wydaje mi się, że taki bardzo adekwatny na temat, a nosi tytuł Niełatwo jest kroczyć drogami Chrystusa. Te drogi są trudne, cierpieniem przetarte, cierniami usłane. Lecz ja się nie lękam, bo ja idę z Panem. On wziął mnie za rękę, prowadzi do siebie. On swoim cierpieniem mi drogę wyznaczył. To jego cierpienie mą duszę wybawi. On dał mi cierpienie i krzyżyk na drogę, bym własnym cierpieniem wybawiać mógł innych, bym prostą drogą sprawiedliwości głosić mógł prawdę rzeczywistości, i uczył wszystkich ludzi miłości. I niech Pan Bóg nas uczy miłości i nas ubogaca swoją miłością, byśmy mogli kochać wszystkich ludzi, byśmy mogli cieszyć się pokojem i nieść pokój i by na świecie nie było już wojen, by wszyscy byli braćmi i siostrami i dziećmi Bożymi. Amen. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Panie Brunonie, dziękujemy. Tu wątki solidarności, wątki również tych prześladowań, wytrwałości pomimo tych różnego rodzaju utrudnień, czy właśnie wręcz krzywd, których doświadczamy ze strony drugich przewijały się wypowiedzi pana Brunona oraz to pytanie o pokój, o to, jak budować ten pokój. Może tutaj też byśmy prosili naszych gości o ustosunkowanie się do tych kwestii, które podejmował pan Brunon.
Okay, so who would like to start from how to build the peace among, referring maybe to the solidarity also?
Thank you for the question. We can answer it starting from different points of view. But I would mention truth and love, and bringing here the two examples. One is of a Franciscan father killed in Albania when he was an historian. And when they went to take him, in the same time, they were throwing out all the archive of the Franciscans. And this father, Father Sirdani, he was not worried about himself, but he talked to the militias that were there and said, please take care of these documents because there is the history of Albania written there. And the answer was, we don't need anymore the truth. We will build another one. The story begins with us. Mm-hmm. And this one, this was one of the most difficult, bad things they did to our people, to manipulate the truth. Because if we lose the truth, we cannot search peace. And the other one, as I said, is love. And I'll bring here, an example of Mother Teresa. During communism in Tirana, her mother and her sister were living there. They were abandoned in a house, and Mother Teresa asked many times, a lot of times, he wrote letters to the dictator asking for a permission or for her to come in Tirana or for them to go somewhere abroad. And not only her, but even important world leaders asked for this permission. But it never came. When Mother Teresa came in Tirana, they were both dead, her mother and her sister. And besides this, one of the things she did when she came back, she went to the tomb of the dictator and she prayed there. And this is an immense act of love, of Christian love. She forgave him. Mm-hmm. And she prayed for him.
To pani profesor Jubinani wskazuje takie dwa pojęcia bardzo istotne dla budowania pokoju czy budowania kultury pokoju. To prawda i miłość. Prawda dlatego, że bez prawdy nie będziemy w stanie zbudować pokoju. Tu pani profesor wspomina jednego z franciszkańskich męczenników, historyka z wykształcenia, ojca Sirdaniego, który kiedy był aresztowany podczas aresztowania przez właśnie komunistyczne służby albańskie, temu aresztowaniu towarzyszyło rzucanie dokumentami. I co ciekawe, ojciec Sirdani nie troszczył się o siebie podczas tego zatrzymania, tylko właściwie troszczył się o te dokumenty. I mówił, panowie, nie rzucajcie tego, bo to jest historia Albanii, to jest prawda o Albanii. Na co przedstawiciele tych służb mówią, my nie potrzebujemy tej prawdy, my nie potrzebujemy tej historii, my zbudujemy nową, swoją własną. I tu pani profesor podsumowuje to takimi słowami, że nie możemy bez prawdy budować pokoju. A drugi przykład, drugie pojęcie, pojęcie miłości, bardzo mocno wiąże z matką Teresą, a właściwie z historią jej siostry i matki, które zostały w Albanii. I matka Teresa po opuszczeniu Albanii wielokrotnie pisała listy właśnie do dyktatora Envera Hoxhy właśnie z prośbą o możliwość wjazdu do Albanii lub możliwością wyjazdu dla swojej siostry i matki. Niestety ta historia właściwie kończy się bardzo źle, bo zarówno mama, jak i siostra matki Teresy giną bez możliwości spotkania właśnie z matką Teresą. No bo gdy ona już przybyła do Albanii, one już nie żyły. Ale co ciekawe, matka Teresa przybyła na miejsce, gdzie był pochowany właśnie Enver Hoxha i w tym miejscu modliła się za niego. I to jest zdaniem pani profesor właśnie przejaw takiej chrześcijańskiej miłości, która wyróżnia. Oczywiście tu się bardzo mocno ocieramy, a więc spotykamy się ze świętością w życiu codziennym. Od siebie jeszcze dodam, bo tu pani profesor o tym teraz nie wspominała, ale poza anteną powiedziała taką ciekawą rzecz odnośnie albańskiego imienia matki Teresy. Jeżeli dobrze, Gondze, it's the true name, Gondze, to jest imię albańskie matki Teresy, co znaczy otwarty kwiat. Więc widać, jak tu też przez decyzję swoich rodziców to piękne powołanie matki Teresy było widoczne od samego właściwie momentu nadania jej imienia.
Gondze. Otwarty kwiat. Pokój i wojna wczoraj i dziś tematem naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi pani profesor Aliula Ljubani, kierownik Instytutu Studiów Europejskich w Uniwersytecie Tirańskim. Pan profesor Albert Weimin-Tang, Katolicki Uniwersytet Fujian, Tajwan, oraz ksiądz profesor Jairaj Veluswani, jezuita, rektor Wyższej Szkoły imienia Świętego Ksawarego w Kalkucie, a pomaga nam w komunikacji pan Jan Włókowski. 22:53 na zegarach. Już za chwileczkę odbieramy kolejne telefony. Tymczasem w imię Jezusa głosimy pokój. Utwór w wykonaniu Michała Bogdanowicza oraz Marcina Januszkiewicza.
Ненавиди мне в Камбодже, кто ж сыри прагне головы моей, а я хце звыклой смерти дожить, хоть так, як каждый еще боя. В Вьетнаме хто мне тільки забить, в Кореї живцем укшижовать, ствердаюн, що ми люди слабі, і же слабшего
Wyczerpać serce chcą mi w Chinach, w Korei chcą mnie żywcem spalić, w państwie islamskim głowę ścinać, w Indiach kamieniem łeb rozwalić. Zrozumcie, wy, których życia sen z wislami, zrozumcie, wy, których wiara w hinduizmie, zrozumcie, ziemia jest, ziemia jest, ziemia jest, wspólno na ojczyzną. Wy, co buddyzmu macie z nami, zrozumcie. Wy, których życia sen z wislami, zrozumcie. Wy, których wiara w hinduizmie, zrozumcie. Wszechświat nam, ojczyzną. W imię Jezusa głośny pokój, choć w 2012 roku już za to żeśmy uwierzyli, aż 100 000 Jezusa głosi
na zegarach. Zbliża się godzina 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Pokój i wojna wczoraj i dziś. Naszymi gośćmi pani profesor Alila Jubani z Albanii, pan profesor Albert Weimintang z Tajwanu, ksiądz profesor Jairaj Veluswamy z Indii oraz pan Jan Łukowski, który dopomaga nam w komunikacji. Nasi goście jeszcze przed odbiorem kolejnego telefonu chcą jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, które postawił pan Brunon. Zatem serdecznie prosimy księdza profesora.
Okay, so how to build peace, how to bring about or promote peace. So I would say everything has to start from me, from the individual Christian, I would say, because as baptized Christians, as followers of Jesus, the Prince of Peace, we all believe in the peace that Jesus has brought into the human family. So, therefore, am I in my daily life becoming a person of peace, an agent, of peace? So I would say it should start from the individual person. If I value peace, if I desire peace within myself, Jesus grants that peace. Right? So once I get that peace of Christ into my heart, into my being, I automatically shine like a candle. Then I affect the others who are around. My own family members. So it's like starting from me as an individual, then it flows into the family that is my family, right? Then the Christian, the family becomes the agent of peace, a Christian family. I want to put emphasis on Christian family, because for a Christian family, it is a mission. It is a mission to spread the peace of Christ. There is no option there. It is an obligation. So, if in a family, Christian family thinks, okay, as a family, how do I share the peace with the families around? Then from the family, it moves into a parish community. In a parish community also becomes a peace-spreading parish community, right? Through various, the parish. Then the same way about our Christian institutions, schools, college, hospital, clinic, social center, youth center, every center that we have, the parish, every center becomes a center of Christ's peace and sharing that peace. Then it becomes beautiful. Then the whole country, can be a place where peace could be, experienced. Then this way we become a model, a witness for others who don't believe in peace. Maybe looking at our life, they say, we too need to receive that peace, live that peace, spread that peace, and make the world a peaceful place. So that's how I see. Because I can't go and stop the war in Russia and Ukraine. I cannot go and stop the war in South America. But I can do something in my place, in my family, in my parish, in my village, in my... If everyone does that, it spreads.
Ojciec profesor zaczyna od tego, żeby budować pokój, promować pokój. Trzeba zacząć od siebie. Od siebie jako jednostki, jako chrześcijanina, chrześcijanki, jako osoby ochrzczonej. Ponieważ jeżeli jestem chrześcijaninem, to jestem pełny tego pokoju, który niesie ze sobą Jezus, który Jezus wprowadza w nasze życie. I jeżeli normalnie podchodzimy do naszej codzienności, to w tej codzienności powinniśmy być takimi ludźmi pokoju. Jestem w swojej codzienności człowiekiem pokoju, osobą, która żyje pokojem i pokój wprowadza. Tak? Czynię pokój. I tym gwarantem, który nam daje tą możliwość, jest Jezus. To Jezus jest gwarantem pokoju i każdy z nas, żyjąc tym pokojem, też tą relacją z Jezusem, jest jak świeca. Świeci tym blaskiem pokoju wśród innych. I potem tym pokojem dzieli się z członkami swojej rodziny. Taka rodzina pełna pokoju to powinna być właśnie rodzina chrześcijańska, bo też powołanie, bycie rodziną chrześcijańską to jest także misja. To jest powołanie, tą misją jest także rozpowszechnianie pokoju. Też umiejętne dzielenie się tym pokojem z innymi. Potem naszym zadaniem będzie rozszerzanie tego pokoju na parafię, jako taką też wspólnotę pokoju, a potem idąc dalej, szkoły, miejsca pracy, ośrodki nauki, pracy, jakieś centra młodzieżowe, czy miejsca, ośrodki dla osób starszych, tam, gdzie przebywamy, dzielimy się tym pokojem. Potem idziemy wyżej, tak, do tej wspólnoty krajowej, i też dzięki temu odkrywamy taki model pewnego świadectwa, który dajemy, właśnie świadectwa pokoju, który dajemy właśnie osobom, które zainspirują się tym życiem pokojem, że chcemy w tę stronę iść, chcemy też dawać świadectwo pokoju. A potem, kiedy nasz naród jest przepełniony tym pokojem, promieniujemy tym dobrym modelem dalej, właśnie na sytuację międzynarodową. Bo oczywiście ojciec profesor mówi tak, no ja jako pojedyncza osoba nie jestem w stanie teraz zaprowadzić pokoju na Ukrainie, w Rosji, tak? Nie jestem w stanie tego zrobić. Ale właśnie zaczynając od siebie, w swojej lokalnej społeczności, od siebie zaczynając, jestem w stanie ten pokój przekazywać dalej.
Serdecznie dziękujemy. Za chwileczkę oddamy głos panu profesorowi Albertowi Weimintang. Przed tym odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Warszawy. Moje imię Janina. Chciałam przywitać wszystkich gości w studio i chciałam trochę powiedzieć o mego brata, syn jest misjonarzem werbistą, 25 lat na Tajwanie. I miesiąc temu odleciał na Tajwan, bo może przylecieć do Polski co 3 lata. I w tym roku był u rodziców i miesiąc temu skończył mu się pobyt i odleciał na Tajwan. Trudny miał ten pobyt w Polsce, bo przyjechał, był zakażony tym wirusem. Nie mógł, od razu poszedł na kwarantannę w domu rodzinnym. Nie mógł się z rodzicami przywitać. Odbył tą kwarantannę. Blisko mieszkają kościoła parafialnego. Proboszcz przyniósł mu wszystkie naczynia liturgiczne. I on przez ten okres kwarantanny odprawiał Eucharystię, mszę świętą w domu rodzinnym. Rodzice oczywiście uczestniczyli, ale w innym pomieszczeniu. I jeszcze tak się trafiło, że pobyt, bo rodzice starsi i jego mama bardzo była chora, pobyt musiał odwieźć do szpitala, tam miała przetaczaną krew. Ale jakoś wszystko, pomału się wszystko ułożyło i on mógł jeszcze trochę przedłużyć pobyt, ale mówi, że on musi wracać, bo jest tam potrzebny. I ten właśnie misjonarz, to mój bratanek, on był na parafii w górach u aborygenów. Miał tam 7 wioski do obsługiwania i tam kościół pobudował i trochę miał tam i problemy, bo ci muzułmanie mówi, co ten biały tu robi? On przyjechał nawracać na swoją wiarę. Miał trochę, musiał uważać, zaprzyjaźniać się z tymi muzułmanami, że nie o to mu chodzi, a szczególnie jak chodził do szpitali, do chorych, tam z dzieci i miał spotkania. I teraz jest już przeniesiony z tych gór od aborygenów, jest na dole na Tajwanie i mieszkają w wieżowcu na 13 piętrze, jest kilku tam misjonarzy. On jest jeden Polak, tam i z innych krajów są misjonarze i mają duży kościół i jedną parafię. I tak bym prosiła coś usłyszeć o ich pracy misjonarskiej, werbistów na Tajwanie.
Bardzo dziękujemy pani Janino za to wspomnienie również o właśnie kolejnym z misjonarzy. I to, proszę, ciekawe, że to również miejsce dotyczące Tajwanu. Dla nas to wielka również radość, tym bardziej, że jest raz z nami pan profesor. Panie profesorze, serdecznie prosimy.
So the question is to you. You can refer to the...
Yeah, first I'd like to refer to the lady, just call in. Right, there are quite a few Polish missionaries, Polish monk, SVDs. They are doing great jobs on the campus for the community, academic community, and also social communities. As I mentioned earlier that together with the Office of International Education, we organized the first ever Polish Christmas. And students were demonstrating the biblical stories in Polish. All right, that was incredible. And more than 300 Polish friends were attending that event. Also, Polish, the language was taught on the campus by these SVD missionaries. All right, I'm very grateful that more students will get in touch with the culture. So, especially since you mentioned that during the pandemic, right, border control is quite strict. So there has been some time, and I mean, maybe just in this October, I mean, past October, that this missionary finally got a chance to come back home. I mean, I'm in Poland now. Mm-hmm. So they come back, visit their families. A lot of their parents are pretty elderly already. Mm-hmm. Every time I talk to SVD monks and these, especially Polish SVD monks, I would really appreciate their sacrifice of their family, their chance to reunite it with their friends, and they were 100% wholeheartedly serving these communities.
Mm-hmm. Tu pan profesor, też to mogę zdradzić z tego pozaantenowego czasu, z dużym zaciekawieniem słuchał tej opowieści pani Janiny. Bardzo za nią dziękuję. Rzeczywiście kilku werbistów pracuje, zwłaszcza na południu Tajwanu, i wykonują świetną pracę. I tu pan profesor mówi, że zarówno na tej, w tej niwie akademickiej, jak i społecznej, to jest wspaniała praca. To jest w ogóle nie, trudno jest ją przecenić. Też tu pan profesor wspomina bardzo takie miłe doświadczenie właśnie z Biura Edukacji Kulturalnej z jego uniwersytetu. Jednego roku udało się zorganizować Polskie Boże Narodzenie właśnie w kampusie, gdzie uczono się między innymi języka polskiego, ale też przedstawiono historie biblijne właśnie w języku polskim i zrobiło to na nim olbrzymie wrażenie i widać, że jest zafascynowany i zaciekawiony polską kulturą i bardzo się cieszy z tego, że może tutaj być, ale przede wszystkim wyraża wielką wdzięczność za tę posługę właśnie ojców werbistów. Wspomina tutaj też sytuację z października tego roku, gdzie było wiele również takich restrykcji dotyczących właśnie tych kwestii poruszania się i tego typu kwestii, ale przede wszystkim podkreśla to poświęcenie i też poświęcenie kosztem spraw rodzinnych i jest bardzo wdzięczny, bo widać wielkie serce, którą ojcowie werbiści wkładają w swoją działalność.
Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego, dostojnych gości, pana tłumacza. I chcę taką krótką refleksję powiedzieć swoją, trochę może oderwaną z tych doskonałych refleksji panów naukowców. Chodzi o to, że przypomniał mi się taki wiersz, którego na pewno państwo nie znają, ci, którzy nie są Polakami, bo jest to wiersz Marii Konopnickiej, króciutki, ja nie będę całości tłumaczyć, tylko zaczyna się, a gdy poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, a gdy poszedł chłop na boje, zaszumiały jasne zdroje. Oczywiście chłop zginął, pan, a król jakoś tam przeżył i potem go chwalbę jakąś miał za to, że walczył. I o co mi chodzi? Że wojna i pokój, pokój i wojna zawsze dotyka. To jest taki banał, co ja powiem. To jest wielka polityka często i zawsze na tym tracą prości ludzie, którzy właśnie, którzy nie mają nic wspólnego z tą polityką, natomiast zyskuje na tym niestety. Tak jak teraz na przykład, już się ktoś bije o to, żeby na Ukrainie móc odbudowywać. A co było w czasie II wojny światowej? Moi rodzice ponieśli ogromne straty, matka straciła męża w Mauthausen. Wiem, bo urodziłam się po wojnie, wiem, że płakali całe życie, wspominali, nie ucząc mnie nienawiści, ale wiem, co to znaczy wojna. Natomiast ludzie po prostu prości zawsze na tym tracą, a na przykład te wszystkie koncerny niemieckie, Henkel, inne, które nawet truły ludzi, to dalej pracują i świetnie się mają. Więc to niestety jest to taka prawda, którą ta Konopnicka wyraziła to jeszcze, że tak powiem, po napisaniu Roty, prawda, drugiego hymnu polskiego w pewnym sensie, wyraziła to, że król zawsze, ci co są na górze, mają interesy, zwyciężą, natomiast zawsze prości ludzie, ci no po prostu oni ta wojna ich pustoszy, ten ich, no, że tak powiem, świat ich wewnętrzny. Owszem, jest Pan Bóg, który człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, Pan Bóg nie jest winien wojnom, tylko Pan Bóg po prostu, no, dał wolną wolę ludziom, ale jest to perfidia często tych rządzących wysoko, którzy często nawet te wojny tworzą w jakiś sztuczny sposób i ja nad tym bardzo ubolewam, czym dłużej żyję, czym jestem bliżej końca, myślę sobie, że dlaczego jest tak, że zawsze ci najsłabsi przegrywają, a na przykład Unia dyskutuje o wojnach, Ameryka, wszyscy tam i Putin i wszyscy. I dla mnie oni wszyscy są warci siebie, bo tworzą pewną politykę i na tym ktoś zyskuje zawsze. A tacy ludzie, którzy idą na wojnę i którzy biedni całe życie później jakoś płaczą po tej wojnie za swoimi bliskimi, zawsze tracą. Czyli bieda i prości ludzie tracą na wojnie, a zyskują ci bogaci. I tak to jest. Przepraszam, że taki banał wypowiedziałam. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za ten temat i bardzo Państwu wszystkim biorącym udział w dyskusji, dostojnym gościom dziękuję. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Pani Mario, również za ubogacenie naszego spotkania swoją osobą oraz tymi refleksjami, które Pani wypowiedziała. Nie są one banalne, są one niezmiernie, myślę, że trafione. Spoglądając na zegar, już niespełna 20 minut po godzinie 23:00, pokój i wojna wczoraj i dziś, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwa oraz Radia Maryja. Prosiłbym naszych drugich gości o odniesienie się do słów oczywiście Pani Marii oraz o poczynienie pewnego rodzaju refleksji, kilku zdań, podsumowania ze swojej strony naszego dzisiejszego spotkania, podczas którego podejmujemy ten temat. Pokój i wojna wczoraj i dziś. Serdecznie proszę, może rozpocznijmy od Pani Profesor, Pani Aliula Jubani.
Thank you again. Following the reflection of Father and going back to Mother Teresa, talking about nowadays, what can we do to have peace between us? I would recall one of her sayings: if you want to bring peace in the world, go back to your family and love your family. So I think this is very important. If we live a peaceful life in our family, with our neighbors, and with people who are not really our relatives, but they are different from us, they could think differently from us. We have just to accept each other and live in peace.
Pani profesor, tu też odwołuje się do tego, co pani profesor odwołuje się do tego, co ojciec profesor mówił, do tej refleksji właśnie, którą dzielą to doświadczenie albańskie i hinduskie i też odwołanie do dziedzictwa matki Teresy z Kalkuty. I pani profesor przytacza jej słowa: jeżeli chcesz dać pokój, to wróć do swojej rodziny i kochaj ją. I pani profesor zwraca uwagę, że tak wiele inności nas otacza i powinniśmy właśnie tą inność dostrzegać i starać się w jakiś tam sposób ją zaakceptować. Właśnie w imię pokoju, imię właśnie miłości.
Pani profesor Alila Jubani, kierownik Instytutu Studiów Europejskich w Uniwersytecie Tirańskim. Bardzo serdecznie pani profesor dziękujemy. O słowo odniesienia oraz podsumowania prosimy pana profesora Alberta Weimintang, Katolicki Uniwersytet Fuyen.
For me, I would say the term peace is quite a strategic discursive mechanism. I mean, just like Father mentioned, it could be termed in various layers. Okay, so if we talk about war and peace, then we were in that kind of long process of pursuing the state of peace in terms of nation or so individual peace. So respect, tolerance is always the first two priority, and it's very hard. Okay. Coming to the term of reflection, I also would like to borrow what we have experienced in Mother House in India. Mm. Peace was there. I mean, when you serve, when you learn to serve, you're learning to have a position of peace in your mind. And when you see peace from their faces and from their actions, and never had strong will to compare your position with others. And the last one is pandemic. We were isolated, we were inactive to do a lot of things in the government, or because of the control of disease, then we sacrifices a lot of freedom. And we were always looking for that kind of peace in mind, peace in body, peace in everything. However, people died, people got positives. Taiwan is a good example. I mean, we were number one, in the lowest, cases in the world for the first year. And then... That's a collective effort. You sacrifice your personal, individual freedom a little bit. So a collective peace is, I think it would be a goal. Hard to obtain, but always a goal. Mm-hmm.
Pan profesor... zwraca uwagę, że na pokój patrzy jako tak bardzo strategicznie podchodzi do tego, do rozumienia tego, postrzegania tego pojęcia. I to też odnosi się do takiego długiego procesu dochodzenia do pokoju, też tego indywidualnego pokoju. Mówię, że jest bardzo ciężko go uzyskać i też w niektórych sytuacjach po prostu osiągnąć. I tu odwołuje się też do doświadczeń kościoła domowego ze swojego kraju, kiedy mówi, jeżeli tam jest takie powiedzenie właśnie w kościele domowym, że kiedy uczysz się służyć innym, to zachowujesz w swoim umyśle pokój, uczysz się tego pokoju i dajesz go innym. Tu też pan profesor zwraca uwagę na doświadczenie pandemii, właśnie tej izolacji, restrykcji rządowych, bardzo dużego poświęcenia wielu osób w społeczeństwie. Ale ważne było zachowanie takiego pokoju w swoim umyśle, w swoim wnętrzu. i bardzo ważne było na przykład pozytywne myślenie. I tu też Tajwan ma bardzo ciekawe doświadczenie, bo był jednym z pierwszych krajów i takim trochę przykładem dla innych krajów, jak sobie radzić w tej sytuacji. Ale pan profesor kończy swoje wystąpienie takimi słowami, że pokój to jest praca zespołowa i jest celem bardzo trudnym do osiągnięcia niejednokrotnie, ale jednak zawsze celem.
Serdecznie dziękujemy. Pan profesor Albert Weimintang, Katolicki Uniwersytet w UN Tajwan. Pokój jako praca zespołowa. Bóg zapłać. Słowo podsumowania. Ksiądz profesor Jairaj Veluswamy.
Right. To begin from this very experience this evening of Radio Maria, bringing all three of us from different parts of the world, right? Albert from Taiwan, Ayla from Albania, myself from India, and to Polonia. This itself is a beautiful step, a movement towards defining peace, describing peace, and promoting peace. Now, all that we shared is regarding peace, how Christ's peace is something wonderful gift. It crosses all barriers, goes beyond boundaries, goes beyond languages. It touches the heart. So Christ's peace has no religion, no any limitation. So now all those listeners of Radio Maria, I believe hundreds and thousands of people who listen to us, surely they were able to experience peace. They would have felt, yes, it is important to pray for peace and experience peace within our heart and then share that peace with others, right? So starting from this kind of experience, I am imagining an Indian situation where you have in a place a village which has families of various religions, Hindus, Muslims, Buddhists, various like that. There could be a kind of peace club or peace association, right? Peace youth group. So, where you have people from different, you know? So, and through that kind of, you know, creation of peace groups or peace clubs, you know, we could find ways to promote peace, spread peace, right? So, even organizing a prayer service, right, celebrating something together. So I mean, we need to be more creative to make peace, Christ's peace, an experienceable, tangible one. Through, we have a lot of forum, scope, space in our, you know. So I'm only praying for this, wishing that a lot of people who are working for peace, promoting peace, right, they take this peace forward, right? For me personally, it's a beautiful experience, you know, to listen to the, and it will help me, help in my mission, help in our institutions to promote peace. Thank
you. Ojciec profesor jest bardzo wdzięczny za to doświadczenie, którego dzisiaj wszyscy jak tu siedzimy, doznaliśmy właśnie w społeczności Radia Maryja. Właśnie to zebranie przedstawiciela Tajwanu, Albanii, Indii i też danie tej polskiej perspektywy, to jest właśnie taki krok w kierunku zdefiniowania, czym jest pokój, opisu, czym pokój jest, tak? Jak wygląda, jak powinien wyglądać, ale także promowania pokoju, tej postawy pokoju. Zdaniem ojca profesora, Chrystus daje nam pokój i my ten pokój odkrywamy jako wspaniały dar, który bardzo nas dotyka, bardzo nas inspiruje I też zwraca uwagę, że pokój jest nielimitowany. Jest, opiera się tym, tym podziałom wyznaniowym, etnicznym. I też tak sobie myśli, że kiedy słuchała nas tak wielka społeczność właśnie słuchaczy, słuchaczek, słuchaczy Radia Maryja, wielu, wielu osób, to właśnie te grupy powinny być takim, ta społeczność, między innymi ta i wiele, wiele innych, powinny być taką przestrzenią, która dostrzega znaczenie pokoju, że pokój jest ważny, że modlimy się o pokój i też tym pokojem dzielimy się, wprowadzamy go między nami, wprowadzamy go w naszych społecznościach. To też pan ojciec profesor odwołuje się do doświadczenia Indii, a konkretnie rodzin wielowyznaniowych w Indiach. Pokazuje, że właściwie nazywa te rodziny wielowyznaniowe takimi klubami czy grupami pokoju, które żyją pokojem, które są też grupami tworzenia pokoju. Jak możemy działać? Możemy organizować msze, modlitwy za pokój i wymaga, chyba dzisiejsze czasy wymagają od nas bardzo dużej kreatywności właśnie w tworzeniu, promowaniu tego pokoju Chrystusa, bo mamy wiele przestrzeni do działania, ale to ten pokój powinien być tym, co nas z jednej strony napędza, daje nam wewnętrzny pokój, ale też możemy się dzielić nim z innymi.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Jairaj Veluswamy, jezuita, rektor Wyższej Szkoły imienia Świętego Ksawerego w Kalkucie. Pan profesor Albert Weimintang, Katolicki Uniwersytet Fuyen, Tajwan. Pani profesor Aliula Iubani, kierownik Instytutu Studiów Europejskich w Uniwersytecie Tirańskim, Albania. Oraz pan Jan Włókowski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruniu.
Polska.
Tak spoglądając też na czas, to w Kalkucie minuta po godzinie czwartej. Proszę bardzo, tutaj ksiądz profesor, całą noc nie przespałem, a jeśli spoglądam na pana profesora Alberta, również na Tajwanie 6:30, tak samo, całą noc nie przespałem, a kondycja znakomita.
4 a.m. in your new country, and you're thankful for the that you're so dedicated. In the name also of the listeners.
Serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie, ale to nie koniec, bo to są rozmowy niedokończone. Przed nami jutrzejszy kongres, na który serdecznie zapraszamy. 15. Międzynarodowy Kongres Katolicy, a Wojna i Pokój. O godzinie 10:00 rozpoczęcie przez ojca dektora Tadeusza Rydzyka, rektora założyciela, profesora Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No ojciec dyrektor zainauguruje ten kolejny, 15. już Kongres Katolicy, a Wojna i Pokój. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do tego, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Również i nasi dzisiejsi goście będą prelegentami tego wydarzenia. O godzinie 10:00 rozpoczynamy dwudniowy Kongres Katolicy, a Wojna i Pokój. Serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Wyrazy uznania dla naszych gości, dla pana tłumacza za również jakże wytężoną pracę i posługę. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.